To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
Jutro mijają 162 lata od wybuchu Powstania Styczniowego i o nim właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać z Adamem Podkową. Dobry wieczór, witam.
Witam bardzo serdecznie panią redaktor, naszych wszystkich dzisiejszych słuchaczy, a przede wszystkim miłośników militariów i skomplikowanych, trudnych, zawiłych losów i historii polskich powstań narodowych.
Adam Podkowa, przewodnik inspiracji, kustosz, strażnik pamięci o Powstaniu Styczniowym, autor Szlaku Powstania Styczniowego, Równość, Wolność, Niepodległość 1863-64. Jak to się stało, że w pana głowie akurat to powstanie jest tak ważne? Czy to wynika też z jakichś rodzinnych historii, czy po prostu z zainteresowania samą historią?
I z jednego i z drugiego, i jeśli by sięgnąć do rodzinnych tradycji czy rodzinnych historii, historia związana z moim świętej pamięci stryjem Zdzisławem Podkową, który był w ZWZ-AK, jest bohaterem Lublina. Ja napisałem o nim kilka artykułów, męczennikiem KL Auschwitz I, osadzonym w KL Auschwitz II Birkenau. I to myślę, że szczególnie jest to tutaj domena świętej pamięci mojego ojca, który bardzo mocno zaszczepił mi historię.
Jeśli chodzi o to powstanie, jest największym, najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, bo to jest od stycznia 63 na Litwie, troszkę później, bo od 1 lutego aż do jesieni 64 roku.
Tak, z tym, że tu też mówimy o takim wątku ostatnim, czyli wątku typowo militarnym, ale przygotowania do powstania styczniowego, które w ogóle miało zostać erygowane, miało wybuchnąć w czerwcu, było tak planowane strategicznie. Były co najmniej od roku 61, więc tak mówiąc globalnie, więc ono nie trwało półtorej roku, tylko co najmniej 3-4,5, tak w ten sposób sprawę postrzegając. Liczymy tutaj te pierwsze patriotyczne manifestacje, czyli ten pewien ląd, pewien zaczyn, który spowodował późniejsze już okoliczności, które bezpośrednio spowodowały wybuch powstania w zupełnie niekorzystnym terminie.
Jeśli chodzi o sam szlak, mówi pan o 5 aspektach też powstania styczniowego, prawda?
Tak. Żeby w ogóle przybliżyć temat, który jest tematem bardzo trudnym, szczegółowym i obszernym, stosuję taką matrycę, którą sam stworzyłem, czyli staram się wytłumaczyć to poprzez odniesienie do wydarzeń zewnętrznych, geopolitycznych, do tradycji polskich powstań narodowych, gdzie przecież to powstanie styczniowe miało w swoim genotypie również elementy powstania kościuszkowskiego, listopadowego. Też przede wszystkim tu nie można ominąć unii hipostatycznych z Litwą, czyli od unii krewskiej, chorodelskiej, brzeskiej, unii lubelskiej i niespełnionej unii chadziackiej. Później są to precedensy. To jest bardzo ciekawa sprawa na zupełnie osobny temat, czyli te jakości emergencje, które powstały w powstaniu styczniowym, ujawniły się na przykład w I i II wojnie światowej, które już nie przestały istnieć i paradoksalnie korzystamy z tego do dzisiaj. No i później implikacje, czyli jakie ślady w różnych aspektach w dniu dzisiejszym, ten właśnie szary turysta, szary człowiek, co on może zauważyć, co jest w ogóle spuścizną tego powstania styczniowego, a mogę powiedzieć, że we wszystkich możliwych aspektach te implikacje powstania styczniowego można odnaleźć.
Na przykład nabycie przez kobiety praw wyborczych, to też możemy traktować?
Tak, to był kompletny, jeśli chodzi o udział kobiet, to był kompletny precedens w ogóle na świecie, w historii. W roku 1942 dopiero na przykład wojska rosyjskie pozwoliły kobietom, czy formowały oddziały tych mścicielek, kobiet snajperek, takich jak Ludmiła Pawliczenko. No Polacy zrobili to w powstaniu styczniowym. W dniu wybuchu, gdzie ogłoszono manifest narodowy, to jest piękny, patetyczny tekst Marii Ilnickiej. I tu, uwaga, właśnie wchodzą już do akcji kobiety. Agaton Giller, taki promowany na z późniejszego premiera po zwycięstwie powstania styczniowego, co ciekawe, nie wezwał żołnierzy do walki, tylko wezwał cały naród, czyli również i kobiety. To był kompletny precedens do tego stopnia, że szwajcarski podpułkownik Franz von Erlach osobiście się pofatygował jako niezależny obserwator, żeby właśnie odkryć ten fenomen Polek, fenomen kobiet walczących w powstaniu. Była to, można powiedzieć, najwszechstronniejsza formacja, jaka w ogóle w powstaniu walczyła, służyła, bo kobiety robiły właściwie wszystko.
Z tego, co pamiętam, też ze źródeł rosyjskich my wiemy o udziale kobiet, prawda, w tym powstaniu?
To są, można powiedzieć, że dosyć wstrząsające dokumenty, tak jak Berga na przykład, gdzie nawet są przemowy kobiet, które się odgrażają. To jest też ciekawa sprawa, że kobiety wielokrotnie decydowały się, aby odbyć karę ze swoimi mężami na Syberii, na Sybirze, ale to nie tylko był pokaz niezwykłej wierności małżeńskiej, wierności przysiędze małżeńskiej, ale one również tam planowały wychować pokolenie przyszłych powstańców.
Jeszcze chciałabym się pochylić nad tym początkiem, tymi pierwszymi dniami wybuchu powstania, bo to są zrywy powstańcze w okolicach Lublina. Natomiast sam Lublin, tutaj chyba ważnym punktem, jeśli chodzi o powstańców styczniowych, są dwa cmentarze, przy Lipowej i przy ulicy Białej, prawda?
Tak, z tym, że to są takie, to jest zespół cmentarzy interdyscyplinarnych i tu jest ciekawostka, że na obu tych cmentarzach, one są, mają inny zarząd i zupełnie inną historię, aczkolwiek są organicznie i historycznie połączone. Są tam powstańcy styczniowi co najmniej z całego kraju i to są naprawdę i adiutanci, czy też członkowie różnych formacji powstańczych rozmaitych, również blisko współpracujących z dyktatorami powstania styczniowego.
Tak jak jeszcze rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to jest ciekawe a propos powstańców, że oni byli nawet długowieczni, ci, którzy oczywiście przeżyli to powstanie.
To wydaje mi się kwestia jest do jakiegoś osobnego zbadania, dlatego że bardzo trudno jest pogodzić człowiekowi, który posiada dzisiejszą mentalność, udział w tak wielu potyczkach, bojach spotkaniowych czy regularnych bitwach, gdzie suto i gęsto lała się krew, z taką długowiecznością. Jeżeli powstańcy potrafili dożywać 105 lat, a amunicja rozdzielnego ładowania, która była wówczas stosowana, no, powodowała nieprawdopodobne obrażenia, nie mówiąc o walce na bagnety. Więc tą sprawę należałoby, wydaje mi się, jest na tyle frapująca i ciekawa, że należałoby potraktować osobno i po prostu zbadać.
A jak pan w ogóle uważa, jeśli chodzi o powstanie styczniowe? Ja mam wrażenie, że ono jeszcze jest nie do końca zbadane. My tak naprawdę nie wiemy dużo o tym powstaniu, prawda?
Bardzo trudno złożyć to wszystko, bo należałoby źródła carskie, na przykład o udziale kobiet wiemy ze źródeł właśnie carskich bądź zagranicznych. Na przykład w oddziale Marcina Borelowskiego, pseudonim Lelewel, był angielski dziennikarz, który tak samo walczył jak powstańcy, to znaczy był również nieustraszony. Mieliśmy dziennikarzy z Włoch i wiemy z tych wszystkich źródeł, należałoby te źródła jakoś złożyć, ale wiedza o powstaniu styczniowym nie jest szczególnie imponująca. To znaczy mamy wiele luk i wiele rzeczy nie wiemy i podejrzewam również, że na tym tle są bardzo różne, często wykluczające się oceny i spory.
A jak długo pan pracował nad tym, żeby powstał szlak powstania styczniowego?
Pomysł jest z 2015 roku, gdzie zorganizowałem później w 2016 roku dokładnie w rocznicę. To była bodajże 153. rocznica wybuchu powstania styczniowego, rok cichociemnych. Taką patriotyczną, historyczną, terenoznawczą wycieczkę. I później, jak już stałem się przewodnikiem, jak ruszył program Przewodnik Inspiracji, po prostu zacząłem się zastanawiać, do czego mógłbym z przeszłości wrócić, no i ten motyw się pojawił.
I chciałabym też zapytać, w jaki sposób można wybrać się z panem na ten szlak? Czy w jaki sposób trzeba się umawiać wcześniej na to spotkanie? Czy są specjalne wydarzenia, które pan organizuje?
Takie specjalne wydarzenia jak najbardziej są planowane, natomiast na tą chwilę chyba najprościej złapać mnie gdzieś po prostu na internecie, czy przez wypisać powstanie styczniowe w Lublinie, czy moje personalia. Można się spokojnie ze mną umówić na dowolne zwiedzanie w tym zakresie.
I ile czasu trzeba na to poświęcić?
To zależy od turysty po prostu. Ja uwzględniam też kwestie logistyczne. Jeżeli gdzieś po prostu jest w hotelu w konkretnym, czy w jakiejś części Lublina, to właśnie proponuję tamte miejsca, żeby on nie musiał błądzić czy dojeżdżać, bo tutaj tych śladów powstania styczniowego mamy sporo w Lublinie. I to jest ten plus, że to jest nie jakiś osobny spacer, tylko szlak. A druga rzecz, chciałem też, żeby był to szlak, ponieważ zająłem się bardzo mocno ochroną zabytkowych mogił, właśnie ochroną pamięci powstania styczniowego, tych wszystkich śladów. Więc no, wyszedł po prostu z tych wszystkich inicjatyw szlak, który oczywiście zawiera w swoim opisie odniesienie do tej słynnej wycieczki, którą właśnie zorganizowałem.
A jeśli chodzi o te zabytkowe mogiły, to są te cmentarze, które już były wspominane?
Czy powstańcy styczniowi są tak rozsiani, że jeszcze do tej pory się ich znajduje. To są właściwie wszystkie cmentarze, które są w dawnej guberni lubelskiej. W okresie powstania styczniowego gubernia, jedna z ośmiu, gubernia lubelska, to było lubelskie i podlaskie. I tam są ślady, tak jak mówię, do tej pory jeszcze są heurezy odkrycia, gdzie nagle się okazuje, że powstaniec, który zaginął, gdzieś się odnajduje.
Podejrzewam, że tych odkryć będzie jeszcze sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie wiemy zbyt dużo o tym powstaniu.
Nie wiemy, ale po to też jest szlak i też prowadzone są różne badania i nie wiemy dużo, ale wiemy coraz więcej.
W takim razie zapraszamy na szlak powstania styczniowego Równość, Wolność, Niepodległość 1863-1864, którego autorem jest Adam Podkowa, czyli przewodnik inspiracji, kustosz i strażnik pamięci o powstaniu styczniowym. Bardzo dziękuję panu za wizytę.
Bardzo serdecznie dziękuję.